Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A we Wrocławiu w niedzielę, to jak słyszałem, ma być nawet 14, a może 16 stopni. Wiosna idzie na razie. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. Mariusz Tałajkowski za konsoletą program zrealizuje. Sławomir Orlik przy telefonach jest już i czeka na Państwa zgłoszenia. Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Rozpoczynamy czas reakcji, a rozpoczynamy od lodołamaczy. W ubiegłym tygodniu nasz słuchacz zauważył, zatelefonował do nas do czasu reakcji, że lodołamacze powyżej Mostu Długiego na Odrze nie pływają, bo jest za zimno. Taka informacja pojawiła się w radiu. Słuchacza bardzo ta informacja zainteresowała. A dlaczegoż to lodołamacze nie pływają, kiedy jest bardzo zimno? No przecież lód trzeba łamać, prawda? Mówiliśmy o tym w czasie reakcji. Otrzymaliśmy wyjaśnienie od rzecznika Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, że lodołamacze nie pływają, ponieważ no w zasadzie nie warto. No połamią ten lód, a lód znowu za chwilę zamarznie. A ponieważ nie ma w Szczecinie takiego zagrożenia, aby zwały lodu spiętrzyły wodę na tyle, by doprowadziło to do jakiegoś niebezpieczeństwa powodziowego, dlatego lodołamacze po prostu czekają, aż zrobi się cieplej. Cieplej się robi, to być może lodołamacze wypłyną. Komentarz od naszego słuchacza.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Odnośnie lodołamaczy, ten pan, co zaczął tłumaczyć, no to rozbawił mnie do łez normalnie. Do łez mnie rozbawił. Inna metoda na mróz jest na Odrze powyżej trasy zamkowej, a inna w stronę portu. No, to jest chyba jakiś, nie wiem, bareja normalnie. To są normalnie, nie wiem, cyrk na kółkach. No. Lodołamacze do portu mogą łamać, jak jest mróz i nie zamarza im kra, a w drugą stronę zamarza. No, może i na strefa klimatyczna jest za Mostem Długim. Pozdrawiam.
510-37-32 to był czujny numer. Oczywiście cały czas do Państwa dyspozycji. Przez całą dobę mogą Państwo dzwonić, pytać, zgłaszać tematy, komentować. I telefon do studia 510-37-36. Także w ubiegłym tygodniu słuchacz przysłał do nas zdjęcie. To zdjęcie można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Słuchacz kupił w Lidlu szynkę. No i zdjęcie na opakowaniu sugerowało, że szynka jest fantastyczna, wręcz w pięknym stanie, cudowny czerwony kolor z leciutką tylko tłuszczykową otoczką, natomiast po otwarciu tego opakowania okazało się, że ta szynka wirtualna z opakowania znacznie różni się od szynki realnej. Słuchacza to trochę zdziwiło, żeby nie powiedzieć, że poczuł się troszeczkę oszukany. Mówiliśmy o tym, także wysyłaliśmy maile do Lidla z prośbą o jakiś komentarz. W międzyczasie słuchacz nasz skomentował tę sytuację.
Witam serdecznie. Kurczę, jaką fajną szynkę pokazaliście na tych zdjęciach. Ja dzisiaj normalnie do Lidla lecę, przecież to jest prawdziwa szynka. Tłuszczyk taki, o, już czuję ten smak. Ja nie wiem, co tej pani przeszkadza. Ja mogę się z nią zamienić, bo kupiłem niedawno szynkę właśnie z połem. To tam same mięcho, tam nie ma w ogóle tłuszczu. No jak taką szynkę można jeść? To sztuczydło, ja się zamienię chętnie. Pozdrawiam.
No i otrzymujemy odpowiedź od Lidla. Szanowny panie redaktorze, dziękujemy za kontakt. Podjęliśmy rozmowę z dostawcą wskazanego produktu w celu wyjaśnienia sytuacji i w załączeniu przekazujemy pismo. Z poważeniem, biuro prasowe Lidl Polska, a w piśmie zakłady mięsne Werbliński, Dębniałki, piszą, co następuje. Po analizie dokumentacji zdjęciowej, jaką otrzymaliśmy, wyjaśniamy zaistniałą sytuację. Jest to sytuacja incydentalna, wynikająca zwyczajnie z przeoczenia, niedopatrzenia ludzkiego. Podczas rozbioru pracownicy dokonują ręcznego obrobienia mięśni i nadają szynce określoną okrywę tłuszczową. Najwyraźniej pojedyncza sztuka szynki nie została właściwie przygotowana, co skutkuje przedmiotową reklamacją. I tyle wyjaśnień, jeżeli chodzi o Lidl. Króciutkie trzy zdania. Zabrakło mi jednego słowa w tych zdaniach. Przepraszam, po prostu. Pani Natalia Andruczyk, rzecznik szpitala przy ulicy Arkańskiej, jest z nami. Dzień dobry, pani Natalio, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam nadzieję, że już zdrowie w porządku. W tamtym tygodniu czekaliśmy cały czas na kontakt z panią i na komentarz w sprawie maila, którego treść przypomnę. Nasza słuchaczka napisała, że 28 lutego z rozmowy telefonicznej dowiedziałam się, że moja umówiona ponad rok wcześniej wizyta w poradni endokrynologicznej szpitala przy ulicy Arkońskiej prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Sytuacja spowodowana jest nieprzedłużeniem umowy z 5 lekarzami wyżej wymienionej specjalizacji. Pani w recepcji zaproponowała mi nowy termin, czerwiec przyszłego roku i nowego lekarza. Drążąc temat, dowiedziałam się, że każdego dnia około 100 pacjentów zostaje przerejestrowanych na przyszły rok, bo zostało tylko 2 lekarzy endokrynologów w całej poradni. Pacjentką poradni jestem od kilkunastu lat. Nigdy w tym temacie nie było różowo, ale tak źle jak w obecnej sytuacji chyba jeszcze się nie zdarzyło. Wizyta umówiona na początku 2017 dojdzie do skutku lub nie w czerwcu 2019 roku. Pani Natalio, wygląda na to, że to nowa jakość. Do tej pory zmagaliśmy się z bardzo długimi terminami wizyt lekarskich. 2 lata na przykład, to już właściwie przestaje kogokolwiek dziwić. No ale teraz wygląda na to, że do takiej wizyty może w ogóle nie dojść.
Nie, no nie ma takiej możliwości, żeby do wizyty nie doszło. Natomiast tu chciałam też sprostować, w tej chwili w poradni endokrynologicznej naszego szpitala przyjmuje 4 lekarzy. Rzeczywiście 3 specjalistów złożyło wypowiedzenia, więc jesteśmy w tej chwili w trakcie naboru, także mamy nadzieję, że sytuacja też w niedługim czasie się zmieni, zatrudnimy nowych lekarzy i te kolejki będzie można rozładować, czyli jeżeli teraz faktycznie ci stabilni pacjenci otrzymują informacje o przełożeniu terminu tej wizyty, mamy taką nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować ich o tym, że termin tej wizyty zostanie przyspieszony. Sytuacja ta związana jest, no mówię, tutaj akurat z sytuacją kadrową, jaka ma miejsce w szpitalu. To, co mogę dodać, to to, że przekładane są wizyty pacjentom, którzy mieli wyznaczone wizyty kontrolne. Na przykład za rok, za pół roku i takich pacjentów faktycznie można przesunąć o kilka miesięcy. Natomiast pacjenci, którzy są przyjmowani do badań USG z wynikami po USG, wyniki biopsji, stany pilne, kobiety ciężarne, pacjenci z rakiem tarczycy, przed operacjami, po operacjach tarczycy, oczywiście tutaj nie ma mowy o przekładaniu wizyt na takie terminy.
Rozumiem, czyli pacjenci, którzy wymagają natychmiastowej interwencji, czekać w zasadzie nie muszą. Pacjenci, którzy no, mogą czekać, ponieważ jest to na przykład zaplanowana wizyta kontrolna, no to czekają, ale takiej sytuacji, żeby ta wizyta w ogóle nie doszła do skutku, być nie
może. Nie, oczywiście, że nie. Nie ma takiej możliwości. Mhm. Poza tym pamiętajmy też, o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu a propos poradni chorób zakaźnych, nie wiem, czy pan pamięta. I tam też pojawił się taki głos, w zasadzie bardzo słuszny, o tym, że zmieniają się przepisy, jeżeli chodzi o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i wielu pacjentów, którzy znajdują się pod opieką poradni endokrynologicznej, którzy właśnie mają w ten sposób rozpisane wizyty kontrolne, z powodzeniem ich leczenie i tutaj koordynacja tego leczenia może być prowadzona przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
I tutaj w tym przypadku podobnie?
W którym przypadku?
W tym przypadku pacjentów, którzy są zarejestrowani, czy też czekają na wizytę u endokrynologa.
Tutaj trudno teraz się odnieść. Oczywiście wszystko zależy od danego pacjenta, od danego przypadku.
No, rozumiem. Dobrze, to w takim razie odpowiedzmy coś naszej słuchaczce, która niepokoi się i właściwie ma w tej chwili wizytę, która nie wiadomo, zdaniem tej słuchaczki, nie wiadomo, czy dojdzie do skutku, ma wizytę umówioną na czerwiec 2019 roku. Czy może spodziewać się jakiegoś telefonu ze szpitala przy ulicy Arkańskiej i albo potwierdzenia tej wizyty czerwcowej w 2019 roku, albo wręcz zaproszenia na wizytę wcześniejszą?
Mamy taką nadzieję, prowadzimy rozmowy z lekarzami, endokrynologami. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli te kolejki zmniejszyć, a wizyty przyspieszyć.
Czyli rozumiem, że ten czerwiec 2019, tak jak powiedziano naszej słuchaczce, jest na pewno, a może nawet trzeba mieć nadzieję, do wizyty dojdzie wcześniej, tak?
Dokładnie tak.
Pani Natalia Andruczyk, rzecznik szpitala przy ulicy Arkańskiej, była naszym gościem. Dziękuję pani Natalio.
Dziękuję
za rozmowę
serdecznie.
I do usłyszenia. 510-37-32 numer telefonu czujnego i 510-37-36 to jest numer do naszego studia. Jeszcze słówko o szambie. W ubiegłym tygodniu temat został wywołany przez naszego słuchacza, który opisywał sytuację w gminie Chociwel. Telefony się posypały. Między innymi różne pomysły na to, jak kontrolować to, co dzieje się z szambami, to, co dzieje się z tymi przydomowymi zbiornikami na nieczystości płynne zamkniętymi, ponieważ są sygnały i tych sygnałów jest coraz więcej, że dzieje się źle, te szamba są wylewane, rozszczelniane i tak dalej. No oczywiście wszystko po to, żeby nie płacić za wywóz tych nieczystości. Między innymi padł taki pomysł, aby kontrolować i zestawiać ze sobą zużycie wody i wywóz tej wody z takiego szamba. No i porównanie mogłoby dać jakiś obraz tego, co się dzieje. Ja z kolei zasugerowałem, że to właściwie na nic się zda, no bo jeżeli ktoś ma studnię, na przykład studnię głębinową, to i tak nie można skontrolować zużycia tej wody i właściwie cały pomysł pali na panewce. Telefon z komentarzem od naszego słuchacza.
Witam panie redaktorze, mówi pan, wiele osób ma studnie, natomiast na wsiach wiele osób też korzysta z wody do podlewania ogródków i wówczas ta woda jest pobierana z sieci wodociągowej, ale nie spłynie do szamba. No i tu teraz ciężko będzie skontrolować, czy tę wodę wypili, czy wywieźli w termosach gdzieś do zakładu pracy, czy wylali na ogródki i tym podobne rzeczy.
Dziękujemy za ten telefon. Będziemy jeszcze o szambach rozmawiali w naszym programie. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić do udziału w czasie reakcji prawników, którzy znają się na tej problematyce. No i jeszcze jeden telefon z komentarzem od naszego słuchacza w tej sprawie.
Jarek ze Szczecina, odnośnie tych oczyszczalni, tu powinniście państwo zacząć od tego, jaki jest stan prawny właścicieli, czy to zbiorników bezodpływowych, czy to oczyszczalni ścieków. Prawo niestety stoi po ich stronie do tego stopnia, że praktycznie bezkarnie można te ścieki odprowadzać, nawet nie ma możliwości kontroli tego, jakie te ścieki są i tak dalej. Ja zacytuję tutaj tylko 36 ustawy prawo wodne, który mówi, że właściciel bez pozwolenia wodnoprawnego, czyli z mocy prawa niejako, może odprowadzać do 5 metrów sześciennych ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego rolnego na grunt będący jego własnością. Natomiast te ścieki muszą odpowiadać jakimś tam przepisom, muszą być oczyszczone do stopnia takiego samego, jak oczyszcza się je w oczyszczalniach komunalnych. To jest kolejne rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska. Nie mogą zawierać tam odpadów, zanieczyszczeń pływających, bla, bla, bla. Natomiast nie wolno, czy też nie można zmusić właściciela, czy to oczyszczalni, czy szamba, do tego, żeby zbadał sobie te ścieki i udowodnić, że one są czyste. Na gruncie obecnych przepisów, ja tu też zacytuję, niedopuszczalne jest wymuszanie poboru i analizy próbek oczyszczonego ścieku na właścicielu przy domowej oczyszczalni ścieku. Do widzenia.
No właśnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków to jest odrębny temat, ich skuteczność. Niektórzy specjaliści podważają w ogóle sensowność instalowania takich urządzeń, ponieważ rzeczywiście twierdzą, że to, co wydostaje się z takiej przydomowej oczyszczalni, wcale nie musi być dobrze oczyszczone. Ale generalnie naszym tematem są szamba, czyli zbiorniki zamknięte. Tak jak już powiedziałem, prowadzimy starania o to, żeby do naszego programu zaprosić prawników, znawców tego tematu i porozmawiać, jakie są rozwiązania prawne i czy one są wystarczające, czy są skuteczne, żeby kontrolować i po prostu nie dopuszczać do tego, aby gleba, jeziora i nasze wody ogólnie rzecz biorąc były narażone na poważne skażenia. Zobaczymy, być może w czwartek uda nam się z kimś bardzo kompetentnym na ten temat porozmawiać. A teraz z nami pan Michał Kaczmarek, rzecznik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Dzień dobry panie Michale, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Obiecywaliśmy w ubiegłym tygodniu, że dzisiaj odpowiemy na temat jezior. Dwa jeziora, o których mówiliśmy, jeziora znajdujące się niedaleko. Otworzyłem sobie teraz stronę internetową, żeby opowiedzieć państwu o tych jeziorach. Koło Dziesiątki, droga krajowa numer 10. Miejscowość nazywa się Wapnica, to jest tuż przed Reczem, jadąc od Szczecina w kierunku Torunia i Bydgoszczy. I dwa jeziora, jedno Wapnica Północna i drugie Wapnica Południowa. Te jeziora, zdaniem starosty Polickiego, przestały być jeziorami przepływowymi, a stały się jeziorami z wodami stojącymi. A skutkuje to znaczącą zmianą ich sytuacji prawnej, ponieważ o ile byłyby to jeziora przepływowe, wówczas no, należałyby najkrócej rzecz ujmując po prostu do państwa. W momencie, kiedy stają się to wody stojące, no, można je krótko mówiąc sprywatyzować. To może zaczniemy od telefonu w tej sprawie, króciutkiego, posłuchajmy.
Henryk Przypatniczy. No przed chwilą tutaj redaktor prowadzący audycję powiedział, że można by było te jeziora wydzierżawić. Te jeziora są dzierżawione, tylko po zmianie statutu te jeziora można by było sprzedać. A to jest wielka różnica, wydzierżawić, a sprzedać. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon i jeszcze przypomnę, że mieszkańcy Wapnicy, tej właśnie pobliskiej miejscowości, złożyli skargę do starosty Stargardzkiego. To brzmi następująco. Skarga na działanie starosty Stargardzkiego chcącego przekształcić status jezior Wapnickich z przepływowe na nieprzepływowe. Wody przepływowe zgodnie z prawem nie mogą być własnością prywatną. Zmiana kwalifikacji na nieprzepływowe pozwoli na sprzedaż jezior osobom prywatnym. Załączono do tego kopię map hydrograficznych. Sprawa toczyła się przed zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i panie Michale, zdaje się, że zostały jakieś podjęte decyzje w tej sprawie.
Tak jest właśnie, panie redaktorze. Ja pamiętam naszą ostatnią rozmowę, kiedy jeszcze przed organem odwoławczym toczyło się postępowanie właśnie w sprawie jezior Wapnickich, a także jeziora Gardzko. Teraz ta decyzja została podjęta i tutaj zachodniopomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przyznał poniekąd rację Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, a także ówczesnemu administratorowi tego cieku, czyli zachodniopomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych. I na mocy tej decyzji możemy już na ten moment powiedzieć, że organ odwoławczy potwierdził nasze stanowisko w tej sprawie, więc nie ma mowy o tym, żeby charakter wspomnianych cieków zmienił się z płynącego na stały. Są to wody płynące.
Dobrze, ale czy możliwe jest jeszcze jakieś odwołanie? Oczywiście także dzisiaj dzwoniliśmy do starostwa powiatowego w Stargardzie. Na razie żadnego komentarza nie mamy. Być może jutro przedstawimy komentarz starostwa powiatowego w tej sprawie. Dzisiaj dopiero podobno dotarły do nich te dokumenty, o których mówimy, czyli ta decyzja zachodniopomorskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Jutro być może będzie jakiś komentarz. Także nie dowiedzieliśmy się, czy możliwe będzie i czy w ogóle starostwo ma zamiar odwoływać się od tej decyzji. Czy ta decyzja jeszcze może zostać zmieniona? To znaczy możliwe jest odwołanie, czy jest ona ostateczna i możemy uspokoić mieszkańców
Wapnicy? Z naszego punktu widzenia oczywiście my jako instytucja jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani decyzją organu odwoławczego ze względu na wspomniane przeze mnie wcześniej potwierdzenie tego, o czym my jako RZDW mówiliśmy od początku tej sprawy, czyli o braku wątpliwości co do tego, że te wody nadal mają charakter płynący. Poza tym my podczas procesu odwoławczego wskazaliśmy na szereg naszych wątpliwości, które nie zostały wzięte pod uwagę, kiedy właśnie starosta wydawał swoją decyzję. Oczywiście starosta pewnie będzie mieć prawo do odwołania w tej sprawie, aczkolwiek no, biorąc pod uwagę obszerność uzasadnienia, a także bardzo dokładne wypunktowanie całej sytuacji, mamy takie wrażenie, że jest to decyzja, którą trudno będzie podważyć. Tutaj organ odwoławczy po części potwierdził nasze wątpliwości co do na przykład braku wzięcia pod uwagę historycznego charakteru wspomnianych cieków. To znaczy my zwróciliśmy uwagę, że nie można oceniać tego, czy woda jest wodą płynącą czy stojącą na podstawie zaledwie kilkumiesięcznych obserwacji albo na podstawie tylko obserwacji pewnych dokumentów, które pewnie człowiek przygotowujący ekspertyzę otrzymał. To nie zostało wzięte pod uwagę. My zwracaliśmy na to uwagę. No i niestety tutaj organ odwoławczy potwierdził, że jest to ocena zbyt powierzchowna i że tak naprawdę nie ma wątpliwości co do tego, że charakter historyczny wspomnianych dwóch cieków musi być uwzględniony, jeżeli ktoś chce wydać tak ważną decyzję administracyjną, która w znaczący sposób no, zmienia być może nawet funkcję wspomnianych cieków.
Charakter historyczny to oczywiście mamy na myśli to, że być może nawet okresowo, tak jak pan powiedział, przez kilka miesięcy te jeziora mogą stać się jeziorami, które nie mają dopływu ani odpływu. To może się wydarzyć na jakiś czas, natomiast ten charakter historyczny trzeba wziąć pod uwagę, by przyjrzeć się, jak te jeziora, powiedzmy, funkcjonują w dłuższej perspektywie czasu, tak, patrząc.
Panie redaktorze, rozmawialiśmy,
to o tym mówimy, tak?
Tak, rozmawialiśmy nawet podczas naszej poprzedniej rozmowy o tym, że pan analizując mapy zauważył, że od wspomnianych jezior odchodzą odpływy i rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się na przykład przykładowo mapie podziału hydrograficznego Polski, no to jest tam wyraźne wskazanie, że na przykład od jeziora Wapnickiego odchodzi kanał. Kanał, który ma długość niespełna 4,5 kilometra i według tej mapy jest to kanał naturalny, a więc nie ma mowy o tym, żebyśmy mówili o wodzie stojącej, jeżeli od jeziora odchodzi tak duży kanał. Mhm.
I nawet jeżeli ten kanał na chwilę wysycha, bo na przykład takie są warunki atmosferyczne, to nie zmienia, to nie znaczy, że od razu można zmienić status tego jeziora, tak?
No, dowodem na to jest chociażby wspomniana decyzja organu odwoławczego, no, która poddaje pod wątpliwość właśnie to, w jaki sposób przeprowadzona została analiza, na którą powołuje się starosta. No,
tak jak już powiedziałem, czekamy na opinię starostwa powiatowego. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że te dokumenty dopiero są analizowane i zobaczymy, czy starostwo będzie wnosiło jakieś zastrzeżenia do tej decyzji. Na razie decyzja, jak się wydaje, powinna być satysfakcjonująca dla mieszkańców Wapnicy, ale nie tylko mieszkańców Wapnicy, bo jeziora są położone przy bardzo ciekawej i ruchliwej drodze krajowej i wszyscy chętnie by z tych uroków tych jezior korzystali, przejeżdżając tamtędy. Pan Michał Kaczmarek, rzecznik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. 26 już minut po godzinie 12. 510-37-32 czujny numer, 510-37-36 numer do studia. W czasie reakcji teraz powitam Pocztę Polską w osobie rzeczniczki pani Justyny Siwek. Dzień dobry pani Justyno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, próbowaliśmy w ubiegłym tygodniu, od wtorku bodajże, nawet z panią się skontaktować, a wreszcie się udało. Dziękujemy.
To był bardzo pracowity tydzień.
Dziękujemy bardzo, że zechciała pani z nami dzisiaj porozmawiać. Nasz słuchacz w piątek dzwonił i przypominał się. I jeszcze raz przypomnimy jego telefon, dosyć długi, ponad 2 minuty wypowiedzi, ale proszę cierpliwie wysłuchać. To jest słuchacz naprawdę zdeterminowany, żeby zapłacić abonament i my, czyli Radio Szczecin, dziękujemy bardzo za tę determinację, ale słuchacz zderzył się z Pocztą Polską. Oto jego przygody.
Witam, mieszkam w Szczecinie, a dzwonię z Gdyni, bo akurat jestem na statku. Mam taką sprawę, która się ciągnie od miesiąca, bodajże kwietnia. Chodzi o abonament radiowo-telewizyjny. W kwietniu zarejestrowałem odbiornik radiowo-telewizyjny, tak na początku kwietnia. Pani na poczcie numer 8 na Dibuła przyjęła tą moją rejestrację, dała mi kwit, wszystko pięknie, powiedziała, że w ciągu 2 tygodni dostanę jakieś tam kwity, dokumenty pocztą i tam z numerem rachunku i tam mam płacić co miesiąc odpowiednią kwotę. Po 2 tygodniach nic nie było, ale po miesiącu zgłosiłem się ponownie na tamtejszy urząd numer 8 na ulicy Dibuła. Pani sprawdziła w komputerze, że okazało się, że nie ma mnie w systemie. W związku z powyższym spróbujemy pana jeszcze raz zarejestrować w maju, na początku maja to było. Procedury żeśmy powtórzyli i znowuż nie zapewniała, że w ciągu 2 tygodni teraz już na pewno wszystko będzie okej, wszystko się wyjaśni, pan dostanie kwity, dokumenty, może pan płacić. Tak się składa, że jestem marynarzem, więc bodajże 9 maja już wyjechałem za granicę i nie było mnie przez pół roku. Wróciłem 2 listopada i były już kwity, które przyszły chyba 27 października, tak. Ponaglające do zapłaty, już tam jakieś kary chyba i że jestem posiadaczem 2 kont, czyli 2 abonamentów o 2 różnych numerach i mam zapłacić i na jednym, i na drugim. 14 grudnia zadzwoniłem na infolinię. Tam się dodzwonić to trzeba mieć, to kojarzy się z cudem w ogóle i dzwoniłem do nich 3 razy i trzeba czekać pół godziny za każdym razem, ale mi się udało i pani sobie zaznaczyła, że w takim razie, że mam te 2 konta pomyłkowo zrobione, więc pytała mnie, które chcę zostawić. No to mówię, jedno jest kwietniowe, drugie majowe, no to zostawmy to majowe z końcówką 23. Na to konto wpłaciłem. Za jakiś czas znowu poszedłem na pocztę, bo chciałem się dowiedzieć, że to sprawa już się wyjaśniła. Okazało się, że jednak nie, że tamto kwietniowe dalej widnieje jako niezapłacone i mnie dalej tam obciąża, ale nie wiem, jak tego wybrnąć, więc w związku z tym dzwonię do was.
Pani Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej, miała okazję zapoznać się z tą historią już wcześniej. No to przypomnijmy pokrótce. Słuchacz raz zarejestrował odbiornik radiowo-telewizyjny. Nie wiem, czy jeszcze takie istnieje, ale niech będzie. Taka ogólna chyba nazwa. Raz zarejestrował odbiornik, pokazało się, że ta rejestracja była nieskuteczna, zatem zarejestrował po raz drugi, po czym po dłuższym czasie okazało się, że ma 2 rejestracje i za 2 musi zapłacić i to w dodatku już z jakąś tam karą, no bo długo go nie było w domu. Poszedł wyjaśnić tą sprawę, najpierw dzwonił na infolinię, nie mógł się tam dodzwonić przez dłuższy czas, w końcu się dodzwonił. Powiedziano mu, że jeden zostanie wyrejestrowany, ale później okazało się znowu, że nie został wyrejestrowany i cały czas ma dwie rejestracje i dwie są obciążone jakimiś zaległościami. Pani Justyno.
Ja jestem przede wszystkim pełna podziwu, że nasz słuchacz chciał zarejestrować odbiornik i tak skutecznie tutaj dążył do tego. Niestety doszło do jakiejś pomyłki. My to teraz też dokładnie badamy w systemie, jak to się zdarzyło, że ta pierwsza rejestracja jednak w systemie zafunkcjonowała, ale dopiero po dłuższym czasie ten numer został nadany i stąd tutaj te dwa numery. A później niestety doszło do kolejnego nieporozumienia, czyli nasz słuchacz uznał, że aktywne jest konto z końcówką 23 i na nie wpłacał kwoty pieniężne, natomiast w naszym systemie akurat to konto z numerem z końcówką 23 zostało zamknięte, a uznane za aktywne zostało to drugie konto, ale w tej chwili sprawa jest już wyprostowana, pieniądze po prostu z konta na konto zostały przekazane, także nasz słuchacz będzie miał jeden rachunek, jeden numer, na który może już nadal wpłacać.
To znaczy już ma, bo skoro sprawa została wyprostowana, to znaczy, że już ma tylko i wyłącznie
znaczy,
jedno konto.
Dostanie informacji, tak, jedno konto. Dokładnie
jasne.
Tak.
I słuchacz w najbliższym czasie dostanie taką informację, będzie wiedział, gdzie wpłacać. Rozumiem, że ewentualne jakieś kary wynikające z państwa pomyłki zostaną skorygowane i słuchacz nie zostanie tym obciążony, prawda?
No to już zostanie oczywiście dokładnie tutaj przez nas przeanalizowane. My też chcemy wiedzieć już też na przyszłość. Być może trzeba coś udoskonalić w systemie informatycznym, a być może jest to błąd ludzki, także też będziemy dokładnie ten temat jeszcze badać. Ja jeśli tutaj mogę podpowiedzieć, to w każdej takiej sytuacji, kiedy mamy jakikolwiek problem właśnie związany z tą usługą, z abonamentem RTV, warto się jednak skontaktować bezpośrednio z pracownikami odpowiedzialnymi za tę usługę. Tutaj nasz słuchacz był w najbliższej placówce pocztowej. Warto po prostu wysłać maila na konto RTV. Mamy wszystkie informacje na naszej stronie www. Są dostępne i warto się kontaktować też mailowo, a żeby w ogóle zarejestrować odbiornik, też możemy zrobić to przez internet, przez internetowy formularz. Nie musimy chodzić do placówki pocztowej.
No dobrze, no ale jeżeli ktoś chce pójść i tutaj na DBA numer 8, placówka numer 8 właściwie była bezradna wobec całej tej dość skomplikowanej sytuacji. Jeszcze inny wątek, który tutaj słuchacz
pracownicy placówek pocztowych
tak?
Mają po prostu dosyć duży wachlarz usług, które wykonują.
I mogą się pogubić.
Abonamentu RTV, oni po prostu nie mają uprawnień też do tego, nie mają ani dostępów takich systemowych, ani też takich kompetencji, żeby wyprostować tę sytuację. To musiał zrobić dopiero pracownik, który jest dedykowany akurat do tej usługi i to właśnie zostało uczynione. Także tutaj dlatego też wskazuję, że placówka pocztowa, okej, natomiast niestety pracownik placówki pocztowej no nie mógł tutaj ze swojego poziomu uprawnień dostępowych tej sprawy do końca załatwić. Stąd potrzebne jednak było zgłoszenie do kartoteki RTV.
Dobrze, a co z tą infolinią? Bo rozumiem, że to jest właśnie ta droga zgłoszenia. No gdyby ktoś już miał jakiś problem, o tak jak na przykład słuchacz, że dwa konta ma radiowo-telewizyjne, chociaż pracowników poczty jakoś to nie zastanowiło, że jeden użytkownik taki indywidualny, nie firma i dwa konta?
Czy to się zdarza się taka sytuacja, że jeden użytkownik mając kilka odbiorników czy kilka mieszkań może posiadać więcej niż jedno konto, więc to samo w sobie jeszcze nie powoduje zastanowienia się. Poza tym pamiętajmy o tym, że to wszystko jest w systemie i też system z automatu przypominał tutaj naszemu słuchaczowi o tych zaległych opłatach. No, pewne czynności po prostu się dzieją automatycznie.
Czyli
nie
to nie człowiek. A co z tą infolinią? Słuchacz tutaj zaznaczał, że właściwie niemożliwością jest połączenie z infolinią i uzyskanie jakichś informacji.
To akurat z tego, co usłyszałam, był grudzień. Niestety liczba telefonów, która jest w tym okresie grudniowym na naszą infolinię jest znacząco większa niż w innych okresach. Jest po prostu więcej przesyłek i nasi klienci wtedy głównie oczekują paczek z prezentami świątecznymi, więc myślę, że to akurat było tym spowodowane. Natomiast dlatego też zachęcam, że oprócz tej możliwości pójścia do placówki pocztowej, oprócz możliwości dodzwonienia się na infolinię, jest jeszcze po prostu kontakt mailowy, w wtedy też sprawę można załatwić.
No i może właśnie ten kontakt mailowy, nie próbowałem, nie wiem jak to działa, może ten kontakt mailowy okaże się najbardziej sensowny, bo tak, no odradza pani urzędy pocztowe, bo tam pracownicy mają dużo pracy, a poza tym bywają...
Znaczy, pracownicy placówek pocztowych mogą po prostu zarejestrować, tak? Bo proszę zauważyć, że tutaj rejestracja została dokonana. Możemy też dokonać...
No ale później, kiedy są komplikacje, no to właściwie oni już nie mogą
natomiast
pomóc.
Natomiast w przypadku komplikacji, no niestety tutaj już ten pracownik nie miał takich uprawnień, żeby zlikwidować po prostu to konto.
Infolinia, tak, jak rozumiem, to taki okres przedświąteczny, zatem była mocno obłożona i odradzamy także w takim czasie. No, Wielkanoc się zbliża, to może infolinię trzeba odłożyć na bok. Przez
to jeszcze
internet...
nie jest. Wielkanoc nie jest akurat takim cikiem. Prezenty zamawiamy jednak głównie w tym okresie.
Ale tam życzenia, nieżyczenia i tak dalej. Ludzie piszą do siebie, listy piszą.
Mamy też taką właśnie ofertę, która ruszyła w ubiegłym tygodniu.
Pani Justyno, ale tak reasumując,
akcja za nagrodę darmowej dostawy, więc
to wszystko,
może być trochę
przyzna
więcej.
Pani, że to wszystko trochę brzmi zniechęcająco. No abonament radiowo-telewizyjny leży nam na sercu i chcielibyśmy, żeby przynajmniej nasi słuchacze nie napotykali na przeszkody. A to, co usłyszeliśmy dzisiaj...
Dlatego też jestem pełna podziwu dla naszego słuchacza i pragnę go też w ten sposób za pośrednictwem mediów gorąco przeprosić za te niedogodności, za tę całą sytuację, która wystąpiła. Tak jak mówię, my będziemy ją sobie analizowali bardzo szczegółowo po to, żeby wyciągnąć z tej sytuacji wnioski. Dlatego dziękuję za to zgłoszenie, bo chcemy naprawić być może system, a być może był to błąd ludzki. Weryfikujemy dokładnie i chcemy, żeby w przyszłości jednak ta obsługa była niezawodna.
A przepraszała pani Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej. Dziękuję za rozmowę. Jeżeli ktoś z państwa ma kłopoty z abonamentem radiowo-telewizyjnym, to proszę dzwonić. Czas reakcji. 510-37-32. Dziękuję pani Justyno. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
A w tej chwili na antenie powitam panią Agnieszkę Lech, inspektora ochrony środowiska w gminie Maszewo. Dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zaczniemy od telefonu. Przypomnimy. Telefon z okolic Maszewa.
Z tej strony stała słuchaczka Radia Szczecin. Ja chciałam się odnieść do sprawy, która była poruszana na temat szamp w gminie Chociwel. Ja jestem mieszkanką gminy Maszewo i w tej gminie tak samo ścieki nieczystości są wywożone na pola, na pobliskie pola, rowy, notorycznie. Nie mają szamp, wszystko jest podłączone do wód gruntowych. Tak samo proszę coś i z tym fantem zrobić. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Pani Agnieszko, czy sytuacja rzeczywiście w gminie Maszewo jest tak niepokojąca, jak to opisuje nasza słuchaczka?
To znaczy ten telefon był taki bardzo, bardzo ogólny i powiem troszkę taki może niesprawiedliwy, ciężko powiedzieć. To znaczy tutaj tak, jeżeli w takiej sytuacji się dzieją, mieszkańcy nam zgłaszają, bądź takie sytuacje zauważymy, jest na bieżąco reakcja. Staramy się jak najszybciej reagować w takich przypadkach. Oprócz tego staramy się temat, że tak powiem, monitorować. Mamy kanalizację w mieście Maszewo, na wioskach mamy wprowadzone po to, żeby pomagać mieszkańcom w załatwianiu tematu. Mamy wprowadzony program dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Program ten funkcjonuje od wielu lat. Bardzo wielu mieszkańców z tego skorzystało. Także tak jak mówię, staramy się tutaj być proekologiczni. Oprócz tego, jak są takie sytuacje nam zgłaszane, bądź wiemy, bądź zauważamy, że coś takiego się dzieje, reagujemy w tych przypadkach, no i staramy się ukrywać takie...
Pani Agnieszko, zatem jest kanalizacja w Maszewie, a także w innych miejscowościach położonych na terenie gminy, no ale nie wszędzie jest ta kanalizacja. Także są przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale mimo dotacji także nie wszędzie daje się w ogóle zainstalować przydomową oczyszczalnię, no bo ona także musi trzymać się pewnych przepisów prawnych. Nie wszędzie w ogóle jest to możliwe, no chociażby ze względu na jakość gruntu albo ze względu na jakieś inne urządzenia położone w pobliżu. Takiej oczyszczalni nie da się zainstalować. Czy gmina Maszewo ma wiedzę na temat tego, ile jest szamp na jej terenie?
To znaczy dokładnie takiej wiedzy na ten moment nie posiadamy, gdyż jesteśmy w trakcie, że tak powiem, wykonywania ewidencji zbiorników. Tą ewidencję uszczegółowiamy, także
no w momencie, jak zakończymy tę pracę, ta wiedza będzie pełna, także na ten moment no, ciężko określić dokładną.
Czyli na razie nie wiadomo, ile jest szamp na terenie gminy Maszewo. Czy wiadomo także, ile jest umów podpisanych z firmami, które zajmują się wywozem tych szamp?
To znaczy na ten moment no, mówię, nie jestem w stanie Państwu podać mówię, takiej ilości, gdyż no, no, jest to rozmowa, że tak powiem, na bieżąco. Wiemy, ile mamy zakładów na terenie naszej gminy i tutaj to staramy się monitorować i tak jak mówię, no, na bieżąco po prostu prowadzimy te sprawy i jednocześnie ten rejestr wypełniamy.
A ile jest tych zakładów, które wywożą nieczystości płynne?
Na dzień dzisiejszy takich zakładów mamy 5.
Mhm. Czy w jakiś sposób Państwo także kontrolują funkcjonowanie tych zakładów? No na przykład, nie wiem, sprawdzając no właśnie te umowy albo, nie wiem, ewidencję wyjazdów do użytkowników szamp?
To znaczy, powiem tak, no wiele możliwości czasowych, no wiadomo, obowiązków jest jakiś tam przekrój. Nie, staramy się również to monitorować, nie? Mhm. Tak jak mówię, no, no jest to po prostu, mówię, akurat w tym zakresie jest to sytuacja taka, gdzie sprawę mamy w trakcie.
Dobrze, czyli jak rozumiem dzisiaj, możemy powiedzieć, że w gminie Maszewo nie wiadomo, ile jest szamp, nie wiadomo, ile jest umów podpisanych z firmami, które wywożą nieczystości płynne, chociaż wiadomo, ile tych firm jest, bo jest ich 5. I pan Ryszard nas zadzwonił. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Panie Ryszardzie, słuchamy. Jest pan na antenie. Dzień dobry.
Dobrze. Panie redaktorze i słuchacze, i pani też. I coś zauważyłem. Jest takie coś 500 plus w Polsce i jest 500 minus. Na działkach palili ogień ludzie ogniska. Na tablicy napis się pojawił 500 minus, kara. Jadę tramwajem w środę, rzadko jeżdżę. 500 minus, kara. Za picie alkoholu. Czy na wsiach, wszędzie są tablice, po wsiach, jakaś przy poczcie, wszędzie są tablice, czy są informacje za wywożenie szamba minus 500. I uważam, bo naprawdę to pomoże, bo nie palą się ognie, nie pije się alkoholu w tramwaju. Myślę, że to bardzo pomaga, bardzo. A na pewno na tablicach wiejskich, czy tam, no nieważne, na wszystkich informacyjnych, gdzie trzeba, nie ma na pewno takich napisów w sprawie niewywożenia szamba.
No rozumiem. Chodzi panu, dziękuję za ten telefon, chodzi panu o to, żeby po prostu ostrzegać tak. ludzi, że wywożenie, czy też, no nie wiem, wylewanie nieczystości płynnych może zostać ukarane. Pani Agnieszko, i właśnie... Halo, pani Agnieszko, słyszy mnie pani?
Tak, tak, tak.
I właśnie w sprawie tych kar ewentualnych, czy gmina Maszewo ma środki do tego, ma ludzi do tego, żeby, bo takie możliwości daje ustawa Prawo Ochrony Środowiska, żeby kontrolować, jeżeli dochodzą takie sygnały, że mogą być nieprawidłowości, może dochodzić na przykład do wylewania nieczystości płynnych z szamba na pole, na ziemię, do rowów melioracyjnych i tak dalej. Czy takie kontrole są prowadzicie i jak? Jakie są ich wyniki, jeżeli są?
To znaczy, no są prowadzone kontrole. Kontrola przebiega w zależności od tego, jakiego rodzaju było zgłoszenie. Nie? Uh-huh. I wtedy po prostu sprawdzamy prawidłowość odprowadzania, sprawdzamy umowy, czy dani mieszkańcy mają, no, mają dokumenty na to, że wywożą szampę. Także na takie rzeczy są sprawdzane, oczywiście.
A przez kogo te kontrole są prowadzone?
To znaczy, są, kontrole są prowadzone przez pracowników.
Uh-huh. No bo straży gminnej w Maszewie nie ma.
No nie, straży gminnej nie mamy, jesteśmy niewielką.
Rozumiem. Czy wiadomo, ile takich kontroli było, na przykład, nie wiem, w ostatnim czasie, w roku 2017, dajmy na to?
To znaczy, powiem szczerze, ciężko mi powiedzieć, ile tych kontroli było, bo rejestru jako takiego nie prowadzimy. Tak jak wspomniałam, kontrole są prowadzone na bieżąco w momencie, jeżeli dzieje się taka sytuacja, jest wyjazd w teren, idą odpowiednie pisma do tych ludzi, jest później przeprowadzana kontrola, także no to jest po prostu monitorowane na bieżąco. Nie?
No rozumiem, czyli...
To są bieżące interwencje.
Jasne, czyli rozumiem, że nie mamy informacji, ile takich kontroli było i jakie były efekty tych kontroli. Nie mamy informacji, ile jest szamp na terenie gminy Maszewo, ile jest umów na wywóz nieczystości. Wiemy na razie, że jest 5 firm, ale także nie za bardzo wiemy, co te firmy robią. Tak, pani Agnieszko, tak właściwie można to podsumować?
To znaczy, no pan to trochę uprościł, bardzo powiem tak.
Trochę tak.
Uproszczone, bo
bo tak też i nie jest, nie? Tak jak mówię, no jest to po prostu na bieżąco monitorowane, na bieżąco interwencje są załatwiane. Niezależnie od tego po prostu prowadzimy działania, aby mieć coraz większą kontrolę nad tego typu działaniami.
Pani Agnieszko, w takim razie dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Lech, inspektor ochrony środowiska w gminie Maszewo, a Państwa prosimy o telefony do nas z gminy Maszewo przede wszystkim, ale nie tylko. Prosimy o telefony do nas, jeżeli Państwo widzą jakieś niepokojące zjawiska na sąsiednich działkach czy innych działkach. Proszę do nas dzwonić. Mogą Państwo oczywiście także dzwonić do Maszewa.
Tak,
albo
bardzo
do nas.
Bym prosiła, nie? Mhm. Żeby bezpośrednio do nas mieszkańcy zgłaszali wtedy po
do czasu reakcji także my poprosimy również. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Za 11 minut będzie godzina 13. Teraz Pani Paulina Wołkowska, zarządca nieruchomości w spółce ZAN. Dzień dobry Pani Paulino, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Zaczniemy od telefonów.
Dobrze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Mam poważny problem dotyczący pewnych mieszkańców, którzy mieszkają w naszej kamienicy, nadużywający alkoholu, zanieczyszczający klatkę, załatwiający się tam. Nikt nie jest w stanie nam pomóc. Wcześniej był administratorem tego mieszkania TBS, później to przejął po TBS-ie ZAN i oni są teraz administratorem akurat tego lokalu. Jest to Rajskiego 23. Kto za to odpowiada? Kto w ogóle jest w stanie się tym zająć? Przebywają w tym lokalu osoby różnego kalibru. Kilka lat się z tym męczymy. Policja przyjeżdża, dadzą mandat, wyjdą, dalej jest to samo. Brak słów.
Witam, Mariusz, ze Szczecina, stały słuchacz. Propos tych lokatorów na Rajskiego. Melina, właściciel, sprowadza różnych ludzi. Piją, ostatnio nawet kraszyli sąsiadów, żeby spalą im samochody, spalą i TBS, zarządca, nic z tym nie robi. Zwracalnie na policję, było to kilka razy, policja przyjedzie, da mandat, zabierze nawet o działkę. Potem się to od początku jakby zaczyna. Bardzo prosimy też o pomoc. Nie wiem.
510-37-32, czujny numer, 510-37-36, numer telefonu do studia. Pani Paulina Wołkowska, zarządca nieruchomości w spółce ZAN, jest naszym gościem. Tam są dosyć skomplikowane stosunki własnościowe, że tak to ujmę, w tej kamienicy przy ulicy Rajskiego 23. Pani Paulino, jak wygląda sytuacja?
Może tylko tutaj w kwestii sprostowania, tak, bo z pierwszego telefonu tutaj pan, który dzwonił, powiedział, że spółka ZAN jest zarządcą przedmiotowego lokalu. Jest to nie do końca prawda, tak? Spółka ZAN zarządza częściami wspólnymi, więc klatkami, no wszystkimi, z czego korzysta wielu mieszkańców. Lokalem tym 15, o którym jest mowa, zarządza TBS. Jest to mieszkanie komunalne.
Czyli powiedzmy od razu, chodzi o Rajskiego 23 przez 15.
Zgadza się, tak. Lokal jest lokalem komunalnym, posiadał najemcę komunalnego. Z informacji tutaj uzyskanej od TBS-u wynika, że w przedmiotowej sprawie jest wydany wyrok dotyczący eksmisji. Spółka TBS wystąpiła o odpis wyroku, aby złożyć do gminy miasto Szczecin prośbę, tak, w sprawie przyznania lokalu socjalnego osobom uprawnionym, które zamieszkują ten lokal.
Mhm. Czyli jest wyrok eksmisyjny,
tak,
ale z takim obowiązkiem zapewnienia lokalu, tak, socjalnego, i to właściwie dosyć mocno jakby komplikuje sytuację, czy też blokuje nawet te eksmisje.
Zgadza się, czy tak, pani... i też wydłuża.
I wydłuża. Czy pani wiadomo, na jakiej podstawie został taki wyrok wydany? Co było powodem, że w ogóle została sprawa skierowana? Tak?
Nie, ja takiej informacji nie posiadam, tak, gdyż no tak jak wspomniałam na początku, nie jest to nasz lokal, tak?
Rozumiem.
Więc nie wiem, czy chodzi o niepłacenie za ten lokal, czy chodzi o zakłócenie porządku. Tutaj szerszych informacji na pewno mógłby udzielić TBS, gmina miasto Szczecin.
A czy do Państwa także docierały skargi mieszkańców dotyczące właśnie tego?
Oczywiście, tak. Docierały takie informacje. Mieszkańcy się skarżyli. My również... No, zwracaliśmy się kilkakrotnie do TBS-u, tak, z prośbą o pomoc, o wskazanie, na jakim etapie jest dana sprawa, co się dzieje, i w końcu, na początku grudnia otrzymaliśmy informacje te, o których właśnie Państwu powiedziałam. Następnie, przez ten okres czasu od grudnia do lutego, Nic więcej się tutaj nie wydarzyło, więc podjęliśmy takie działania wraz z zarządem wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ mamy tam wybrany zarząd z osób fizycznych, aby skierować pismo oficjalne do prezydenta miasta Szczecin z prośbą o pomoc, tak, w tej sprawie, aby przyspieszyć tutaj wskazanie tego lokalu, żeby już można było przeprowadzić realizację wydanego wyroku i żeby wspólnota mogła już pozbyć się, że tak powiem brzydko, tych uciążliwych lokatorów i przeprowadzić konieczne remonty w nieruchomości, które niestety czekamy, tak? Czekamy z remontami przede wszystkim klatki schodowej do czasu, aż ten lokal zostanie eksmitowany i będziemy mogli w spokoju, tak, przeprowadzić remont i nie martwić się, że coś zostanie następnie po tym remoncie uszkodzone.
Oczywiście zwróciliśmy się do miasta o komentarz w tej sprawie. Rozmawialiśmy z panem Tomaszem Klekiem, rzecznikiem do spraw mieszkalnictwa. Na razie jakichś odpowiedzi nie mamy. Jutro postaramy się jeszcze raz zatelefonować do pana Tomasza Kleka i mam nadzieję, że jutro na antenie jakieś wyjaśnienia w tej sprawie będą. No przynajmniej dowiemy się, na jakim etapie jest ten proces eksmisyjny, no i w ogóle czego dotyczyła sprawa, dlaczego ta eksmisja, z jakiego powodu, czy chodziło tylko i wyłącznie o na przykład o niepłacenie, czy były jakieś poważniejsze sprawy. Tutaj także pojawiał się wątek, że mieszkańcy czują się zastraszeni, być może tam padały również groźby karalne. Będziemy także telefonowali na policję, do Komendy Wojewódzkiej Policji, do Biura Prasowego i postaramy się uzyskać informacje, czy tutaj przypadkiem nie dochodziło do, może nawet przestępstwa, bo groźby karalne są przestępstwem. Bo państwo takich informacji, jak rozumiem, nie mają dotyczących tych zgłoszeń, czy w ogóle zgłoszeń na policję, czy tam...
Wiem, że tam sąsiedzi i mieszkańcy chodzili na policję, tak, ale czego dotyczyła ta dana sprawa, to nie wiem, czy to chodziło tylko o zakłócenie spokoju, czy o coś więcej, tak.
Rozumiem. Pani Paulina Wołkowska, zarządca nieruchomości w spółce ZAN, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
W najbliższym czasie do usłyszenia powrócimy do tego tematu. Na dzisiaj to już wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.